o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, tych stałych słuchaczy i tych przygodnych. Tradycją nieomal jest to, że w listopadzie mówimy o cukrzycy. Już wyjaśniam dlaczego. Otóż 14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. 14 listopada urodził się profesor Banting, odkrywca insuliny. A odkrycie insuliny to był ogromny przełom w leczeniu cukrzycy. Cukrzyca, drodzy Państwo, to cała grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią, czyli nieprawidłowym, podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Hiperglikemia to inaczej przecukrzenie. Skąd się bierze to przecukrzenie? Otóż wynika ono z defektu wydzielania insuliny przez trzustkę lub z defektu działania. Insulina jest, ale z jakichś powodów nie może działać. Drodzy Państwo, te przewlekłe poziomy glukozy we krwi, przewlekła hiperglikemia, prowadzi do uszkodzeń, do zaburzeń czynności, niewydolności różnych narządów, oczu, nerek, nerwów, serca, naczyń krwionośnych. A więc można od razu powiedzieć, że leczenie cukrzycy powinno być takie wielokierunkowe. Konieczna jest współpraca lekarzy różnych specjalności, diabetologa, kardiologa, nefrologa, angiologa. Problemów jest dużo. W związku z tym możemy powiedzieć jeszcze jedną taką myśl, że kluczowym elementem leczenia cukrzycy jest edukacja pacjenta. Funkcjonuje takie powiedzenie w tym środowisku, że im więcej wiesz o cukrzycy, im więcej wiesz o swojej chorobie, tym lepiej prowadzisz tę chorobę i lepiej żyjesz. Poprawiasz sobie komfort swojego codziennego życia. Edukacja powinna być prowadzona przez odpowiedni zespół, zazwyczaj pielęgniarski, ale współpracuje również dietetyk bardzo często, jeśli jest diagnozowana cukrzyca w szpitalu. Także im więcej wiesz o swojej chorobie, tym lepiej żyjesz. Proszę Państwa, zwrócę tylko uwagę na to, że tak jak w XX wieku się mówiło, że jest to epidemia XX wieku, tak teraz w XXI się mówi, że to jest znów epidemia XXI wieku. W Polsce choruje ponad 3 miliony, właściwie już 3,5 miliona ludzi na cukrzycę. Także temat bardzo ważny i tak jak każdego roku do niego wracamy. Te 3,5 miliona Polaków chorych na cukrzycę to na wszystkie typy cukrzycy. Mówiłam, że jest to zespół chorób metabolicznych. Dominujące są cukrzyca typu 2, 90% z tej liczby, 9% cukrzyca typu 1 i 1% inne typy cukrzycy. W cukrzycy typu 1 dochodzi do zniszczenia, całkowitego zniszczenia, stopniowo się to odbywa, komórek trzustki produkujących insulinę. I dochodzi do całkowitego jej braku. Natomiast cukrzyca typu 2 tutaj dominuje, szczególnie na początku, dominuje insulinooporność, która cały czas narasta. I w momencie do czasu, kiedy trzustka sobie radzi z tym, czyli produkuje więcej insuliny, żeby przebić tę insulinooporność, no to pacjent jeszcze insulinę ma. Ale jeśli już trzustka będzie niewydolna, wtedy należy też wprowadzić insulinę, ale to za chwilę powiem o tym ciut więcej. Więc to jest cukrzyca typu 2, co wpływa na tę insulinooporność. Na insulinooporność bardzo wpływają komórki obładowane tłuszczem. A więc już możemy powiedzieć, że osoby z nadwagą czy z otyłością są predysponowane do zachorowania na cukrzycę typu 2. Te dwie cukrzyce różnią się czasem zachorowania, wiekiem zachorowania. Na typ 1 zachorowują dzieci, młodzież i młodzi dorośli, na typ 2 osoby starsze. W typie 1 cukrzycy są to osoby szczupłe, z prawidłową masą ciała, a w cukrzycy typu 2 głównie, bardzo często osoby z nadwagą i otyłością, o czym wspomniałam przed chwilą, że te komórki tłuszczowe nie pozwalają insulinie działać. I jeszcze, jaka jest zasadnicza różnica między tymi typami cukrzycy? Sposób leczenia. W cukrzycy typu 1, ponieważ dochodzi do całkowitego zniszczenia komórek trzustki. Od początku musi być podawana insulina. Ktoś pyta, czy to do końca życia? Tak, do końca życia. Nie ma w tej chwili innego sposobu leczenia cukrzycy typu 1. Cały czas tylko poprawia się sposób podawania insuliny. Natomiast w cukrzycy typu 2 na początku stosuje się doustne środki obniżające poziom cukru we krwi, a insulinoterapia jest dalszym etapem leczenia. Choć jeszcze muszę tutaj uściślić sprawę, że kiedy mamy początki cukrzycy, stan przedcukrzycowy, to czasami wystarczy na jakiś czas optymalizacja trybu życia. To jest takie ładne określenie, ale na czym polega optymalizacja trybu życia, w co w nią wliczamy, to będziemy rozmawiać z moim i Państwa gościem. Drodzy Państwo, przedstawiam Państwu zapowiedzianego gościa, pani Ania Lisewska. Witam Aniu serdecznie.
Witam serdecznie.
Ania jest konsultantem, może pani Ania, ale troszkę już się znamy. To będzie
dziękuję.
Ania, tak?
Ania, oczywiście.
Tak. Ania jest konsultantem do spraw odżywiania i aktywności fizycznej, czyli ja bym powiedziała w swoim języku, że jest takim specjalistą od optymalizacji trybu życia, bo przed chwilą używałam tego określenia, bo w tej optymalizacji trybu życia zawiera się nie picie alkoholu, albo minimalne picie alkoholu, niepalenie papierosów, no i prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna. I Aniu, już oddaję Tobie głos.
Przede wszystkim ta optymalizacja ma polegać na tym, żeby nasze życie, żebyśmy łatwiej przechodzili w naszej chorobie. Owszem, nawet każdy z nas powinien zwracać uwagę na swoje odżywianie i aktywność fizyczną. Od lat 5 do 105 każdy z nas powinien o to dbać.
Myślisz, że tak długo będziemy żyli? 105?
No, na mojej uczelni mówiono, że 120 lat jesteśmy zaprogramowani na 120 lat, więc po prostu
dobrze.
To jest wyzwanie.
Dobrze, proszę lat. Państwa, tak powiedziała pani konsultant.
Tak, ale bardzo dużo mamy już osób, które dożywa 100 lat, nawet tutaj u nas w mieście, w naszym Kaliszu.
Tak no tak? To podawaj tą receptę na tą długowieczność.
Oj. Poproszono mnie, żebym powiedziała o odżywianiu. Każde odżywianie mówi się, że czy jest dieta na cukrzycę? Nie ma diety na cukrzycę. Jest to dieta, to jest sposób odżywiania. W jaki sposób będziemy każdego dnia podchodzić do naszego jedzenia, które jest niestety w każdym domu i każdego dnia musimy spożywać jedzenie, żeby funkcjonować. Jedynie to, że naszym celem w tym odżywianiu przy cukrzycy są pewne takie warunki, żeby prawidłowo utrzymać poziom glukozy we krwi, zapobiegać powikłaniom metabolicznym, żeby nie powstawała miażdżyca czy naciśnienie, utrzymywać prawidłową masę ciała, dostarczać odpowiednich ilości składników odżywczych. I takie zasady ogólne dla cukrzyka, bym powiedziała, że jest to regularność posiłków o 4 do 6 posiłków dziennie i o stałych porach. I o to bardzo cukrzycy powinni dbać, ponieważ ten nasz cukier potrafi szaleć i żeby ten organizm miał prawo odpocząć, spalić i żeby przygotować się na kolejny posiłek, że będzie wyzwanie dla tej insuliny. Kolejna rzecz jest to ograniczenie cukrów prostych, przede wszystkim słodycze, słodkie napoje. I to jest po prostu taka plaga nasza supermarketów, na każdej stacji benzynowej, w każdym supermarkecie przy kasie stojące słodycze. Każda ciocia, którą pójdziemy na wizytę, poczęstuje nas czymś słodkim. I to jest po prostu też wyzwanie, że jak tu nie zjeść tego słodkiego? Jak to zrobić?
Tak, to jest problem.
Jest to problem. Kolejna rzecz, jest to wybór węglowodanów złożonych, typu pełnoziarniste produkty, kasze, brązowy ryż. Dla niektórych cukrzyków jest to, może się zaczyna robić nudna dieta, ale dbajmy o to. Jak i osoba zdrowa, i która ma cukrzycę i nie ma cukrzycy, wybierajmy te pełnoziarniste produkty.
No właśnie, tutaj to białe pieczywo się kłania, białe bułeczki.
No tak, pięknie wyglądające, chrupiące i to jest pokuszenie straszne. Pokuszenie straszne, ale przy tej ilości, że tak powiem, cukru wokół nas, która jest i konserwantem, i dodawana jest do wszystkiego, żeby po prostu, no kusić nasze oczy, kusić tak, nasze
tak.
oczy.
Tak, biała bułeczka jest taką przetworzoną skrobią, a tutaj chodzi o to, żeby jak najmniej przetworzone to
było. Idziemy na tą łatwiznę, po prostu sięgamy po tą bułkę, a czasami no tą kaszę trzeba ugotować, tak, więc już jest to też dla nas jakiś problem. Kolejną zasadą w diecie dla cukrzyka jest dbać o wysoką zawartość błonnika pokarmowego, który poprawia glikemię poposiłkową. Tak. To jest bardzo ważna rzecz.
Jeszcze może te źródła od razu błonnika?
Te źródła błonnika, oczywiście kasza, jak najbardziej, rośliny strączkowe.
Tak, i te mniej przetworzone.
Tak, warzywa, fasola, w której jest zarazem i białeczkiem, i fasola, którą po prostu czyści nam jelita. Przede wszystkim czyści jelita, to co niepotrzebne będzie w organizmie, ona zabierze jak szczotka taka ryżowa z naszych jelit niepotrzebne rzeczy. Kolejna rzecz, kontrolujemy ilość spożywanych tłuszczów, jak unikanie tłuszczów nasyconych i trans, wybieranie nienasyconych, jak oliwa z oliwek, ryby i orzechy, które są bardzo dobre dla naszego mózgu, dla naszego lepszego myślenia.
No, orzech tak wygląda jak mózg, tak, prawda?
Ale to jest fajne w ogóle porównanie, popatrzymy na niektóre warzywa, to jak zrobimy przekrój marchewki, to zgadnijcie, co poprawia marchewka, na co będzie wpływała. Wygląda jak źrenica. Zgadza się? Więc marchewka poprawi...
Oczy.
Poprawi nam oczy. Więc dlatego, pani zauważyła, że mózg, co jest potrzebne, podobne do mózgu? Orzech. Orzech włoski. Laskowe już nie mają takiego działania jak orzech włoski. I dlatego to, co występuje w naszym kraju, to zwracajmy uwagę, jedzmy to, co rośnie na naszych polach, łąkach.
Tak, ta natura tak daje.
Kolejną zasadą w diecie cukrzyka jest umiarkowane spożycie białka. Oczywiście zwracamy uwagę na ograniczenie mięsa, ale żeby to było mięso z drobiu, z ryb przede wszystkim. Dbamy o jedzenie roślin strączkowych, jak uzupełnienie.
Bo tam jest białko roślinne.
I dlatego ja ostatnio tak mówię, dlaczego w tej Anglii to ciągle wszędzie jest groszek zielony, ale oni po prostu dbają o to, żeby w tym groszku, jak ten groszek załatwia połowę roboty. Także rośliny, nie bójmy się roślin strączkowych. One można przyprawić w przeróżny sposób, te nasze fasole, grochy, które poprawią nam, zrobią świetną robotę dla białka, dla mięśni. Kolejną zasadą dla cukrzyka powinno być ograniczenie soli i alkoholu. Tak troszkę może to brzmi ten alkohol, dlaczego ja tutaj w tym wywiadzie mówię o alkoholu, bo się okazuje, że bardzo dużo mężczyzn choruje na cukrzycę i oni nie wiedzą, skąd to się bierze. Ale oni są takimi troszkę domowymi, jak to mówią, łasuchami, usiąść na kanapie, zrelaksować się, wypić piwo, które dzieje się tak, że to piwo po prostu jest, no niestety, zabójcze dla mężczyzn, dlatego mężczyźni...
Nabija kaloryczność.
Nabija kaloryczność. I tego nikt sobie nie zdaje sprawy, tylko jedno piwo, bąbelki, fajnie, gasi pragnienie i owszem. Więc sól i alkohol po prostu jest bardzo, że tak powiem, niebezpieczną rzeczą dla osób, które mają symptomy w kierunku cukrzycy. Dlaczego mamy ograniczyć sól? Ponieważ zapobiega nadciśnieniu tętniczemu, nadmiar soli zwiększa ciśnienie, a osoby z cukrzycą są szczególnie narażone na nadciśnienie i choroby serca.
Tak, tu jest wszystko ściśle powiązane. Bardzo. Jest to choroba metaboliczna i one rzeczy są ze sobą związane.
Ograniczamy sól też dlatego, żeby ochraniać nerki. Cukrzyca często prowadzi do nefropatii cukrzycowej, tak zwanego uszkodzenia nerek, powikłań. Zbyt duża ilość sodu zwiększa obciążenie, pogarszając ich funkcję. Zmniejszenie zatrzymania wody w organizmie. Właśnie sól po prostu powoduje, że powiększa nam zatrzymanie wody w organizmie i powoduje zatrzymanie płynów, co może prowadzić do obrzęków i uczucia ciężkości. I to jest po prostu w przypadku spożywania soli, musimy się dlatego jej wystrzegać, że nerki nie nadążają pracować i zatrzymują nam wodę w organizmie, napełniając między innymi też tkanki tłuszczowe. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Takie zalecenie, spożywamy nie więcej niż 5-6 gram soli codziennie. Jeśli ktoś korzysta z produktów takich supermarketowych, wybiera produkty supermarketowe, to one są konserwowane solą, cukrem, więc już po prostu w tym domu starajmy się nie używać tej soli. Kolejnym aspektem odżywiania w cukrzycy jest indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny. Produkty o niskim indeksie powodują wolniejszy wzrost glukozy po posiłku. Kolejny aspekt to jest nawodnienie organizmu. Jest to bardzo ważny element w kontroli cukrzycy. Zarówno odwodnienie, jak i nadmierne spożycie niektórych napojów mogą negatywnie wpływać na poziom glukozy we krwi. Dlaczego? Bo woda utrzymuje prawidłowe stężenie glukozy, wspiera pracę nerek, zapobiega powikłaniom metabolicznym, takim jak kwasica ketonowa, szczególnie u osób z cukrzycą typu pierwszego. I pomaga utrzymać dobre samopoczucie i sprawność fizyczną. Ile pić? Od 1,5 litra do 2,5 litra dziennie wody, chociaż nawet niektóre osoby, jak mają wysoki cukier, to nawet do 3,5-4 litra. Tylko trzeba tą wodę, jak bym powiedziała, cedzić. Nie pić wielkimi hełstami całej szklanki na
tylko
zasadzie
popijać.
Zamoczyć usta, używać butelek z takim, jak dla dzieci są takie butelki
smoczkowate
i w taki sposób pić wodę. I na to bym zwróciła szczególnie uwagę, że nawodnienie jest bardzo ważne. I oczywiście pijemy wodę niegazowaną, herbaty ziołowe i owocowe. Kawę unikamy, bo ona jest moczopędna, ale mimo wszystko po prostu zakwasza nasz organizm. I jeśli ktoś nie lubi tej wody pić, to pijmy wodę z cytryną lub z miętą. Będzie to świetne zastąpienie tak zwanego napoju słodkiego. Soki owocowe też są bardzo, to jest cukier prosty, ale po prostu unikajmy mimo wszystkiego. No i wiadomo,
alkohol. Tak, bo to jest cukier prosty, to jednak będzie ten glikemia, poziom glukozy się podnosił.
I jeszcze odnośnie samego picia wody. Zwracajmy uwagę, jeśli mamy suchość w ustach, uczucie silnego pragnienia, zmęczenie czy ból głowy, ciemny mocz i zawroty głowy. Bo często to jest to objaw po prostu odwodnienia. I to, tego się trzymajmy, że to są takie nasze symptomy, które możemy na co dzień, obracając się w toalecie, zobaczyć, czy ten mocz był ciemny. To znaczy, że może być fakt, że jesteśmy odwodnieni. Ból głowy też. Jak woda z akwarium nam paruje, to znaczy, że nasz organizm jest jak akwarium. Ubywa i mózg nam zaczyna, nasze receptory nie funkcjonują do końca. Kolejnym tematem, który chcę tutaj dzisiaj poruszyć, są to aspekty aktywności fizycznej w cukrzycy. Jakie znaczenie ma ruch przy chorobie cukrzycy? Przede wszystkim zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę. Po wysiłku organizm zwiększa zdolność mięśni do pobierania glukozy z krwi, czyli rośnie wrażliwość na insulinę.
Mówiąc najprościej, insulina lepiej działa, tak?
O tak. Insulina.
W czasie wysiłku i jeszcze po wysiłku się tak też utrzymuje ta lepsza wrażliwość na insulinę.
Tak, zdecydowanie. Kolejna rzecz, poprawia poziom glukozy we krwi, bo wrażliwość jest jedną rzecz, ale poprawia poziom glukozy we krwi, pomaga utrzymać prawidłową masę ciała.
To jest też bardzo ważny element, tak, prawda?
I jak mamy o prawidłową masę ciała, to na co musimy zwrócić uwagę? W tej chwili są takie urządzenia, które badają nam skład ciała. Niektórzy bardzo boją się wejść na takie urządzenie. Pojawiają się takie specjalne wagi, już nawet dostępne w naszych supermarketach, jakieś tam Media Expert, które pokaże nam, ile mamy tkanki tłuszczowej, ile mamy mięśni, ile mamy wody w organizmie. I słuchajcie, to jest tak ważna rzecz, bo ponieważ ta kontrola po prostu, co się w naszym organizmie dzieje, to wiemy, jak będzie nasz organizm reagował, czy nasz metabolizm jest prawidłowy. Im będziemy mieć w naszym ciele więcej mięśni, tym ta poprawa wrażliwości naszych komórek mięśniowych będzie poprawiała pracę insuliny. Więc to jest bardzo dobre. I teraz, jakbyśmy sobie tak wyobrazili, że 100% naszego ciała, wiadomo, że tkanka kostna, mięśniowa, tłuszczowa, łączna i nasza tkanka tłuszczowa, która kumuluje nasze cukry. Kumuluje nasze cukry. Powinna się dla mężczyzn zawierać w poziomie pomiędzy 10% a 19%, a u kobiet pomiędzy 20% a 29%. Chociażby dlatego, to znaczy musimy sobie też wyjaśnić, dlaczego mężczyźni tak mało, a kobiety tak duże. Ponieważ kobiety zbudowane są zupełnie inaczej. Mają piersi, mają bioderka. Gospodarka hormonalna jest zawiadywana u kobiet poprzez tkankę tłuszczową. Więc my jesteśmy, jak to mówią, z natury bardziej zasobne w tłuszcze, ale mężczyźni powinni, że tak powiem, te proporcje mięśniowe mieć zdecydowanie większe niż tkankę tłuszczową.
Jeszcze wyjaśnię taką rzecz, bo nieraz ktoś rozpoczyna aktywność fizyczną, chciałby utracić któryś kilogram, waży się po jakimś czasie, a waży tyle samo.
Tak, waży tyle samo.
Ale co?
Ponieważ, tak jak przed chwilą powiedziałam, że zachęcając do kontroli naszej masy ciała na specjalnych takich urządzeniach, okazuje się, że osoba, która będzie uprawiała aktywność fizyczną, ona będzie wzrastała w ilość mięśni, a będzie malała tkanka tłuszczowa. I teraz sobie wyobraźcie, worek, kilogram puchu będzie bardzo dużej objętości, a kilogram stali będzie zmieści nam się na jednej ręce. To więc teraz, jeśli nasze mięśnie...
I ten puch to jest tłuszcz, tkanka tłuszczowa.
Tak. A mięśnie to jest nasza stal. I zobaczcie, będzie się zmniejszała nasza objętość, a waga może stać w miejscu. I więc czasami, jak chcesz schudnąć, to zacznij kontrolować swoje obwody. I się okaże, że po prostu waga będzie stała, ale będziesz malał w obwodach. I to jest bardzo dobra rzecz, bardzo poprawi to samopoczucie. Co poprawia aktywność fizyczna? Aktywność fizyczna wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, wzmacnia serce, obniża ciśnienie krwi, poprawia krążenie, obniża poziom złego cholesterolu, zmniejsza ryzyko miażdżycy, obniża ryzyko zawału serca i udaru mózgu. I co jest jeszcze najważniejsze? Aktywność fizyczna poprawia samopoczucie i jakość życia. Aktywność poprawia samopoczucie poprzez wydzielanie endorfin podczas ruchu. Organizm produkuje hormony szczęścia, które nazywają się hormonami szczęścia. Zmniejsza się stres i poprawia się nastrój. Oczywiście redukujemy stres, wszelkie lęki. Regularne ćwiczenia pomagają obniżyć kortyzol i hormony stresu. Poprawia nam się sen, zwiększa się energia w ciągu dnia, poczucie kontroli i satysfakcji. Szczególnie zachęcam, żeby zastosować taką zasadę. 3 razy w tygodniu, po 30 minut i idealnie by było, gdybyśmy mieli taki super zegarek, który nam pokaże, że nasze tętno wzrasta do 130. Każda osoba codziennie ma około 60-70 zdrowa, 60-70 uderzeń na minutę serducha. Jeśli zwiększymy przez te 30 minut nasze serce do uderzeń 130, to będzie super.
Dzięki Ci za wszystkie te wskazówki, informacje. Ania tu ma wiedzę szeroką i mogłaby tutaj jeszcze nam dużo mówić. Musiałam troszeczkę ponaglać, bo czas się kończy, ale o tym wszystkim mówiliśmy w kontekście cukrzycy. Każdego typu, my dzisiaj się skupiliśmy bardziej chyba na cukrzycy typu 2. Zachęcam Państwa, dobre odżywianie, aktywność fizyczna, no i stosowanie leków zleconych przez lekarza może spowodować, że ta cukrzyca nie będzie wam pracowała na powikłania i życzę Państwu, żeby jak najdłużej utrzymać się w dobrym zdrowiu. Dziękuję Aniu bardzo.
Dziękuję.
I do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.